Słuchajcie, mamy czas szczególny w Kościele, Wielki Post jest drogą nawrócenia. Mówię, jest to droga, bo idziemy za Jezusem 40 dni, pewne są nabożeństwa, drogi krzyżowe na przykład, czy gorzkie żale, rekolekcje, coś jeszcze. I cała liturgia Wielkiego Postu prowadzi nas przez te dni aż do Paschy Jezusa, czyli śmierci i zmartwychwstania. I mamy się nawrócić. Nie tylko ci, którzy są daleko gdzieś, ale tak naprawdę my mamy się nawrócić. Kościół ma się nawrócić. Bardzo wyraźnie Benedykt XVI w swoim orędziu na Wielki Post mówił o, że w roku wiary teraz, gdy mamy jakby odnaleźć wiarę, mamy uświadomić sobie, że wiara jakoś tak szczególnie łączy się z miłością. W tym sensie, że ci, którzy uwierzyli, to w co uwierzyli? Uwierzyli w miłość. Bóg jest miłością. Myśmy poznali i uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. I gdy człowiek uwierzy w tę miłość, wtedy jest zdolny do miłości. Wtedy jest zdolny do miłości. I wtedy, gdy człowiek jest zdolny do miłości, potrafi służyć. Pamiętacie, wczoraj mówiłem o tym, że właściwie służba to miłość. I tylko ludzie wolni mogą służyć. Niewolnicy, jeżeli nawet służą, bo wiemy, że w czasach Jezusa byli niewolnicy i różne posługi wykonywali, mieli swoich panów i służyli. Ale to nie była miłość. Pierwszym sługą jest Jezus Chrystus. To On przyszedł jako sługa Jahwe i wypełnił wolę Ojca, posłuszny Ojcu. Wreszcie mówiłem wczoraj, że służebnicą pańską jest Maryja. I my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, mamy również służyć i jesteśmy na tyle zdolni do służby, na ile uwierzyliśmy w miłość. I pozwoliliśmy, aby ta miłość przemieniła nas, wyzwoliła nas. Miłość wyzwala. Miłość Boża nas wyzwala. I nawrócenie nasze to jest otwarcie się na miłość. Nieraz ludzie pojmują nawrócenie bardzo płytko. Pójdę do spowiedzi, zrobię mocne postanowienie. Trzeba iść do spowiedzi. Jakieś postanowienia też są ważne, ale tak naprawdę trzeba uwierzyć w miłość. I nawet jeżeli ktoś nawraca się w formie takiej, że no po prostu przeżywał jakiś kryzys wiary, odszedł, pogrążył się w jakichś grzechach, może nawet jakimś uzależnieniu i teraz jak ktoś bierze się za siebie i zaczyna, mówi inaczej, muszę coś zrobić, no różne tam z pomocą innych ludzi, no pewne tam spowiedź generalna i tak dalej, bierze się. Tak, dobrze, ale tak naprawdę, żeby to ci wyszło i udało się, ty musisz na nowo uwierzyć w miłość. Dzisiejsze słowo ukazuje nam oblicze Boga. Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? To się wiąże ściśle z nawróceniem naszym, bo tak naprawdę my na tyle możemy otworzyć się na miłość, na ile widzimy tego Boga we właściwym Jego kształcie, powiedzmy. Kształt, może to jest niewłaściwe słowo, ale gdy my otwieramy się naprawdę o Bogu, takim, jakim On naprawdę jest. Wielu ludzi bowiem ma jakiś obraz Boga skrzywiony poprzez własne doświadczenia, czy dzieciństwo, czy relacje z rodzicami swoimi w dzieciństwie. I często ten Bóg jest albo tyranem, albo sędzią, albo jakimś księgowym, który zapisuje nasze różne grzechy i upadki, albo podglądaczem, różnie to się takiego Boga widzi. Albo jakiś abstrakcyjny demiurg. Najlepiej, gdyby gdzieś był daleko i się nie wtrącał w nasze życie. Ewentualnie nam pomagał dobra ciotka, która spełnia nasze oczekiwania, które mamy, prawda, jakieś pragnienia dobre. Dobre. Tymczasem właśnie, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Właśnie ostatnio czytałem taką książkę, właściwie jeszcze ją czytam, Kim jesteś Boże? I znak zapytania. Kim jesteś Boże? Jest to bardzo ciekawa książka, warto ją sobie przeczytać, kupić i przeczytać. To jest taki dialog między takim psychologiem, psychoterapeutą, a duchownym, a zakonnikiem. Ja się nawet dzisiaj tam czytałem, bo właśnie obrazy Boga, jakoś oni między sobą może dyskutują albo dzielą się swoimi spostrzeżeniami w relacji do różnych ludzi, którzy do nich przychodzą na przykład na terapię, czy na przykład na kierownictwo duchowe, o tym no po prostu jak Boga ludzie odbierają. I bardzo często ten obraz Boga jest bardzo zafałszowany. Bardzo zafałszowany. I on ma wpływ na nasze postępowanie, na nasze lęki, na nasze oczekiwania, nawet na jakieś pretensje, które nieraz mamy do Boga. Dzisiaj czytamy u proroka Michała o tym, że Bóg jest łaskawy, że jest miłosierny. Nam się często wydaje, że w Starym Testamencie to Bóg jest bardzo groźny, a w Ewangeliach jawi się nam jako Ojciec miłosierny. Nieprawda. Bo już w historii Izraela wiele jest tekstów w Starym Testamencie, które mówią o tym, że Bóg jest łaskawy. No dzisiaj bardzo piękne te słowa. Upodobał sobie miłosierdzie, ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Rozumiecie? W głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Że po prostu one jakby przestają istnieć. I po prostu to jest jakiś cud, który tu prorok Michał odwołuje się do całej sytuacji Izraela, wyjścia z Egiptu, z ziemi egipskiej i mówi, ukaż nam dziwy. Te dziwy to jest właśnie to wyzwolenie, które kiedyś dokonało się w Egipcie. Wyjście na wolność, ale które dokonuje się w nas, którzy my, ludzie grzeszni, jesteśmy uwolnieni od najcięższych naszych grzechów, obciążeń, które są w nas. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Ten, wiecie, psalm 103, który dzisiaj żeśmy śpiewali, jest naprawdę piękny. Każdy werset mówi o tej wielkiej miłości Boga do człowieka i o przebaczeniu. Już nie mówiąc o Ewangelii, którą doskonale znamy i nieraz już ją czytaliśmy i może nawet medytowaliśmy ten tekst. Ja pamiętam kiedyś, jak miałem chyba 40 lat, bo to bardzo dawno, prawie 100 lat temu, no może trochę mniej po prostu. I byłem na rekolekcjach ignacjańskich w pierwszym tygodniu i pamiętam do tej pory, jakieś takie niesamowicie dla mnie było odkrycie, medytacja właśnie tej Ewangelii, obraz Ojca. Pamiętam, jak mnie mocno uderzyły te słowa, że Ojciec wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw Niego, rzucił Mu się na szyję i ucałował Go. Słuchajcie, ja to doświadczyłem w tej medytacji, w tej modlitwie. Ja widziałem tego Ojca, który się wzruszył głęboko. Ja się wzruszyłem tym, że On się wzruszył, widząc mnie, grzesznika, takiego czołgającego się gdzieś tam po prostu po jakichś wertepach jezuickiego korytarza i po prostu wybiegł naprzeciw mnie, rzucił mi się na szyję i ucałował Go. Pamiętam, że wtedy rozpłakałem. Byłem już 40-letnim mężczyzną, a jednak no właśnie na modlitwie takie przeżyłem niesamowite wzruszenie i takie dotknięcie, taką kontemplację tego obrazu, tego widzenia Boga. Bo zawsze człowiek ma pewne różne jakieś skrzywienia, a niezależnie od tego, czy jest babcią, mężatką, rozwódką, księdzem czy zakonnicą. Każdy ma jakieś swoje po prostu jakieś w obrazie Boga pewne sfaulowania wskutek naszego dzieciństwa często, czy naszej historii życia. I to było dla mnie bardzo ważne. I wiecie, ciągle wracam do tego i sobie wzruszył się głęboko. Wzruszył się głęboko. Wiecie, te same słowa znalazłem w tej samej Ewangelii Łukasza trochę dalej, gdy jest mowa o tym, jak przy drodze leżał człowiek ranny, śmiertelnie ranny, i przychodzili ludzie i mijali go. I przyszedł Samarytanin, spojrzał i wzruszył się głęboko. I wiecie, zatrzymał się i po prostu opatrzył rany, wziął go na zwierzę, zawiózł do gospody i tam pielęgnował go, jeszcze dał gospodarzowi pieniądze, żeby go dalej pielęgnował. Ten Samarytanin, to też jest Bóg. To też jest Jezus, który widzi nas poranionych, wzruszył się głęboko. Trzeba, żebyśmy my się potrafili wzruszać. My jesteśmy nie tacy twardziele. My nie mamy czasu, my pędzimy gdzieś, my po prostu jesteśmy, ale najpierw musimy zobaczyć, że Bóg wzrusza się głęboko patrząc na nas. Jakie to jest ważne, żebyśmy zatrzymali się na tym słowie i pomyśleli sobie, i to sobie uświadomili na modlitwie jakiejś takiej przed Najświętszym Sakramentem. Może nawet dzisiaj w nocy zrobimy tą adorację, żebyście odczuli to wzruszenie Boga, że Bóg patrzy na ciebie i wzruszył się głęboko, widząc twoją słabość, twoją jakąś taką nędzę, twój grzech, czego się wstydzisz, jesteś przywiązany do czegoś, nie możesz sobie z czymś poradzić po prostu, jesteś zakochany albo odkochany, albo ktoś cię porzucił, albo ty kogoś porzuciłeś, albo nikt ciebie nie chce, albo coś tam. Jesteś taki bidak po prostu. I po prostu no czołgasz się, idziesz, widzisz, zmarnowałeś może jakieś lata życia swojego, roztrwoniłeś wszystko i Bóg ciebie nie osądza. Nie chodzi, to ty siebie często osądzasz może, albo inni cię osądzają. A On wzruszył się głęboko, wybiega naprzeciw ciebie, rzuca się na szyję, całuje cię po prostu i robi ucztę. Cieszy się, że wracasz. Trzeba, abyśmy tego doświadczyli. Może właśnie w tej jakiejś kontemplacji, adoracji wieczornej, nocnej, jak to się uda zrobić. Wiecie, Jezus przyszedł, aby nas zbawić. Tu się zgadzacie z tym, prawda? Wiecie, że On przyszedł, został posłany przez Ojca. Ale też przyszedł po to, i może to jest strasznie ważne, żeby ukazać nam prawdziwe oblicze Boga. Pamiętacie tę rozmowę w Wieczerniku, gdy rozmawia z apostołami i w pewnym momencie mówi jeden z apostołów: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus mówi: kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Patrz na mnie, a zobaczysz Ojca. Jezus nam ukazuje sobą Ojca. Jakby Ojciec wciela się w Niego. Zresztą ja i Ojciec jedno jesteśmy. To nie znaczy, że jest jeden, a i tutaj jest Ojcem, a tu Synem. Nie. Jest jedność między nimi. I Syn ukazuje sobą Ojca. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Trzeba, żebyśmy zobaczyli Ojca, żebyśmy się przestali bać Ojca. Bo często może być tak, że kochamy Matkę Bożą, do Matki Bożej to ze wszystkim przyjdziemy, prawda? Jezus no to jako tako, a Ojciec no właśnie. Przez nasze lęki z relacji rodzinnych często po prostu to rzutuje na naszą relację z Ojcem. Jak miałaś kiepskiego ojca, czy masz kiepskiego ojca, może ojciec twój pije, albo odszedł, albo po prostu był jakimś takim tyranem rodzinnym, to może rzutować na twoją relację z Bogiem Ojcem. Jezus chce uzdrowić nas, chce pokazać nam Ojca. I to jest też nasze nawrócenie. Bo wiecie, tę Ewangelię należy odczytywać w takich trzech rzutach. Najpierw to jest ten rzut pierwszy, że to my jesteśmy tym młodszym synem, który roztrwonił majątek, gdzieś tam poszedł, wziął i wszystko stracił i wraca i mówi: ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga i wobec Ciebie, przebacz mi, przyjmij mnie, chociaż jako na nie syna, ale najemnika. Tak, no tak mówi syn, ten pierwszy. On potrzebuje nawrócenia i on się nawraca. On zobaczył, że zszedł poniżej poziomu świni, bo chciał jeść to, co świnie, i nie mógł tego jeść. Nikt mu nie dawał. Więc grzech nas strasznie dołuje, poniża nas, sprowadza nas poniżej poziomu nawet zwierzęcia, takiego jak świnia. Świnia, wiecie, w Izraelu jakie miejsce miała, że tak powiem, w hierarchii zwierząt? To było zwierzę nieczyste, demoniczne. Wiecie, te demony weszły w świnie i potonęły w jeziorze Genezaret. No właśnie. I teraz to jest jedna rzecz. Musimy się zobaczyć w tym, ale jest drugi syn, który dowiedział się, że jego brat wrócił i nie chciał wejść. I my też możemy się odnaleźć w tym drugim synu. My, którzy już jesteśmy ileś lat we wspólnocie, może animatorami posługujemy, tu diakonia, taniec, prawda, teatr, coś tam jeszcze, tutaj instrukcja. Możemy... I wiecie, i raptem taki ktoś się pojawia, jakiś taki włóczęga, nawraca się, przyjdzie do kościoła, jeszcze czuć od niego różne zapachy, a on się tutaj tego do nieba pcha, wrócił z daleka, i my od razu go mówimy: no nie, to nie dla nas, to nie, on tu nie pasuje do naszego towarzystwa, w ogóle co on tu chce. Więc wiecie, jest, możemy się odnaleźć również i w tym drugim synu. Może coś w nas być. Możemy być blisko bardzo Pana Boga i spełniać wszystkie liturgiczne obrzędy i możemy sercem nie być z Ojcem. I trzeba, żebyśmy też to zobaczyli, że gdzieś ten rys tego drugiego syna jest w nas. Że my też tacy jesteśmy i może trzeba, żebyśmy usłyszeli na nowo te słowa: moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. Czy my naprawdę wierzymy w to, że wszystko, co jest Boga, należy do nas? A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Czy cieszymy się? Czy mamy tę radość, gdy ktoś się nawraca? Czy naprawdę czujemy się domownikami Boga? My, którzy tu jesteśmy. Że wszystko, co Boże, do nas należy. Że nie jesteśmy parobkami na folwarku Pana Boga. Wszystko nawet dobrze wypełniamy. Wszystko zgodnie. Nic nam nie można zarzucić. Ale można być daleko sercem. I wreszcie trzeci rys, który trzeba zobaczyć, każdy z nas powinien zobaczyć, mianowicie zobaczyć się w Ojcu. I wiecie, tak naprawdę my jako Kościół, jako wspólnota, mamy ukazywać obraz Ojca. Mamy być takim Ojcem dla świata, dla innych, dla siebie też. Każdy z nas. Zobaczcie, ten Ojciec jest niezwykły, bo po pierwsze pozwala odejść synowi, szanuje jego wolność. Szanuje wolność. Gdy człowiek kocha, gdy kochamy kogoś, to szanujemy jego wolność, pozwalamy mu odejść. Nam się nieraz wydaje, że jak kochamy kogoś, na przykład rodzice, gdy kochają dziecko, to wiecie, często jest, że te różne nasze zakazy, nakazy, chcemy tak dobra naszych dzieci, że po prostu im różne rzeczy zabraniamy, albo chcemy tak trzymać przy sobie. Jak to się mówi, ta wolność jest jakby ograniczona naszymi jakimiś doświadczeniami, czy zakazami, nakazami i tak dalej. Tymczasem ten ojciec pozwala odejść synowi. Ten ojciec wie, Bóg wie, co się potem stanie, ale pozwala nam odejść. Bóg jest taki. I my musimy też pozwolić odejść. Nieraz na przykład zdarza się tak, że ludzie ze wspólnoty odchodzą. Musimy pozwolić odejść. Oczywiście chcemy, żeby ten ktoś był, i to nas boli, że ktoś odchodzi. Zdarza się tak. Z kościoła ludzie odchodzą i to nas boli, ale musimy pozwolić odejść z kościoła. Kochamy tych ludzi. I może nawet towarzyszymy im dalej modlitwą, ale musimy uszanować ich wolę odejścia. Nawet damy im jakąś tam kwotę, tak jak no, dostał pół majątku ten, no, roztrwonił. Roztrwoni. ale może odejść. I wreszcie ten ojciec, chociaż była pewna przestrzeń między synem a ojcem, bo grzech nas oddala od Boga, to jednak trzeba wiedzieć, że nawet jeżeli nas oddala od Boga, to nie oddala Boga od nas. To znaczy, że nawet gdy my jakby uciekamy, grzech nas odsuwa od Boga, że to my się odsuwamy od Boga, to jednak Bóg się nigdy od nas nie odsunie i zawsze jest blisko. Zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Jest, czeka i wzrusza się głęboko. To my mamy mieć to wzruszenie głębokie, widząc, czy no, jak ludzie się nawracają. Mamy modlić się o to i mamy mieć taką postawę wobec różnych ludzi. Mamy widzieć, jak bardzo ludzie są poranieni grzechem. Jak ludzie bardzo w sumie szukają i potrzebują Boga, mimo że są gdzieś bardzo daleko. I wreszcie musimy umieć też zobaczyć, widzieć ta relacja nasza i wobec jednego syna, i wobec drugiego syna. Trzeba by to sobie przemyśleć. Jest bardzo ciekawa książka pewnego księdza, teologa. Cała medytacja, można powiedzieć rekolekcje w oparciu o tę Ewangelię. Książka powstała. I można by ją gdzieś znaleźć, nawet Powrót Syna Marnotrawnego, chyba tak ona się nazywa. Można sobie całe rekolekcje przeprowadzić. Nad każdym postacią całe rozważanie i medytacje. Uczymy się, jak być ojcem. Jak być ojcem. My, którzy jesteśmy też powołani, aby my, którzy jesteśmy synami marnotrawnymi i odnajdujemy się w tym drugim synu, mamy się odnaleźć też w osobie ojca. Inaczej mówiąc, mamy dawać świadectwo o ojcu. Mamy ukazywać ojca sobą. Pamiętam kiedyś, gdy przyjechał Jan Paweł II do Polski, a było to w 99 roku, wtedy, pamiętacie, miał na głowie takie naklejkę tutaj, bo po prostu tam gdzieś uderzył się i z takim plastrem chodził. I go obserwowałem w różnych tam sytuacjach, miejscach, gdy był. I wtedy dopiero w nim rozpoznałem, że on jest takim ojcem. On był ojcem zawsze. On miał ten ojcowski rys w sobie, ale wtedy jakoś to już był starym człowiekiem, ale ten rys ojcostwa najbardziej wtedy odkryłem w papieżu. Myślę, że dotyczy to każdego z nas, i kobiet, i mężczyzn, każdego, i młodszych, i starszych. Dorastamy do tego ojcostwa Bożego w nas. My w Kościele. I nawet gdy dzisiaj nie mamy ojca, bo Benedykt XVI jest, ale jest już zakończył swój pontyfikat i mówimy, jesteśmy jakby bez Ojca Świętego, nie? To jednak mamy Ojca w niebie. I w sumie mamy Kościół, w sumie nie papież jest najważniejszy, ale Kościół jest. I to, co żeśmy doświadczyli w ostatnich dniach jego pontyfikatu, to pożegnanie, to on nam powiedział, że w sumie nie on jest najważniejszy, tylko jest najważniejszy Kościół i że tak naprawdę to Chrystus prowadzi Kościół. Tak. A Ojca mamy w niebie. I dlatego to nasze nawrócenie, które dokonuje się w tym Wielkim Poście, a które też jest jakby tutaj, gdy jesteśmy razem na tych warsztatach, tych rekolekcjach naszych diakonijnych, to ono się też wiąże z tą sytuacją Kościoła, że był papież, nie ma papieża, że nigdy tak nie było, że zawsze albo umierał i wtedy wybierali następnego, zawsze tak było, a tymczasem teraz zakończył pontyfikat, wyjechał do Castel Gandolfo, jest człowiekiem, powiedział, jestem stary, nie mam siły, już nie mogę. I zastanowiłem się, modliłem się, jestem przekonany, że tak ma być. I w wolności podjąłem taką decyzję. Niesamowite wydarzenie. Można powiedzieć, bez precedensu. I to dotyczy także nas. My, którzy też jesteśmy, też mamy swoje siły ograniczone, też się starzejemy, też odchodzimy. I w końcu, no wiecie, w sumie nie jest ważny, ty nie jesteś ważny. Ważna jest rzeczywistość Kościoła, wspólnoty. No, więc dziękujmy Panu za papieża, dziękujmy Panu za to słowo, że mam się nawrócić. Dziękujemy Panu za to, że jest Ojcem naszym i że szanuje naszą wolność, że pozwala nam odejść i że On nigdy nie odstępuje od nas. Nawet gdy my od Niego odchodzimy, to On jest zawsze blisko, na wyciągnięcie ręki. Za to trzeba dziękować. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.